Zapraszamy na wiadomości Agnieszka Wiśniewska
i Piotr Zembrzuski. Z udziałem władz państwowych i samorządowych oraz przedstawicieli Episkopatu w Toruniu zostało otwarte w czwartek Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II.
Muzeum będzie prezentować ponad tysiącletnią historię chrześcijańskiej Polski ze szczególnym uwzględnieniem nauki papieża Polaka.
Uroczystość otwarcia poprzedziła Eucharystia sprawowana w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II.
W homilii biskup toruński Wiesław Śmigiel mówił, że nowe muzeum będzie zmuszać do refleksji, odwoływać nas do pamięci i kształtować tożsamość.
Każdy, kto odwiedzi to miejsce, będzie miał okazję odwołać się do naszej historii, ale też do nauczania świętego Jana Pawła II. Odnieść to również do swojego życia. Mam nadzieję, że będzie to również ważna i swoista lekcja historii, katecheza o sensie naszego życia.
Ojciec Jan Król, dyrektor muzeum, podczas uroczystości wyraził nadzieję, że nowa instytucja kultury będzie umacniać poczucie dumy narodowej i miłość do ojczyzny.
Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II ma za zadanie promować historię Polski, polskie dziedzictwo, kultywować ideę wolności i solidarności zarówno w przestrzeni krajowej, jak i międzynarodowej. Jest depozytariuszem pamięci o ponad tysiącletniej historii chrześcijańskiej Polski. Miejscem, które aktywnie uczestniczy w procesie kształtowania świadomości historycznej i postaw społecznych. Służy promocji dziedzictwa narodowego stanowiącego dorobek poprzednich pokoleń, edukacji i umacnianiu więzi między Polakami żyjącymi w ojczyźnie i poza jej granicami.
Do uczestników uroczystości list skierował prezydent Andrzej Duda. Odczytała go Grażyna Ignaczak-Bandy, szef jego kancelarii. Prezydent napisał, że toruńskie muzeum to przykład troski o dobro wspólne w kontekście pamięci historycznej. Jak wskazał, stanowi ono znaczący wkład w ochronę i rozwój cywilizacji europejskiej.
Jestem przekonany, że wybitne zasługi papieża Polaka i dziedzictwo jego pontyfikatu będą trwać w naszych sercach i sumieniach, także dzięki działalności muzeum, któremu życzę dynamicznego rozwoju oraz licznych odwiedzających. Andrzej Duda, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
Minister kultury profesor Piotr Gliński mówił, że Muzeum Pamięć i Tożsamość to kolejna placówka tożsamościowa, której głównym celem ma być przedstawienie dziejów państwa polskiego poprzez pryzmat aksjologii papieża Polaka.
Ktokolwiek chce zrozumieć to, co zdarzyło się w Polsce i ją ukształtowało, powinien tu przyjść. Dzieje Polski widziane oczami świętego Jana Pawła II i przez niego opowiedziane odsłonią nowe perspektywy, pozwolą znaleźć odpowiedź na najważniejsze pytanie, na pytanie, kim są współcześni Polacy.
Dyrektor Radia Maryja ojciec Tadeusz Rydzyk w specjalnym spocie podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania muzeum.
Nie byłoby go, gdyby nie zrozumienie i zgoda na nie, zbudowanie dzięki myślącym o kształtowaniu szlachetnych ludzi w obecnym rządzie. Wielu było i jest zaangażowanych. Szczególnie dziękujemy panu premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu i premierowi, ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego, profesorowi Piotrowi Glińskiemu, z ministrem Jarosławem Sellinem i wszystkimi w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum to jest państwową jednostką kultury. Fundacja Lux Veritatis jest współprowadzącym to dzieło.
Muzeum Pamięci Tożsamość jest zlokalizowane między Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II, a kampusem Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Umowę, na mocy której utworzono tę jednostkę kultury, podpisano 2 lipca 2018 roku.
Przyszły wtorek i środę prezydent Andrzej Duda będzie prowadził w Pałacu Prezydenckim konsultacje z przedstawicielami poszczególnych komitetów wyborczych, które będą miały swoją reprezentację w 10. kadencji Sejmu.
Rozmowy, jak podała Kancelaria Prezydenta, odbędą się na zaproszenie Andrzeja Dudy. będą prowadzone osobno z każdym z komitetów wyborczych w kolejności zgodnej z wynikami osiągniętymi przez komitety w wyborach.
Prezydent może powierzyć misję stworzenia rządu dowolnej osobie, choć zwyczajowo powierza ją liderowi partii, która zwyciężyła w wyborach do Sejmu.
W telewizji Trwam przypomniał o tym wiceminister rozwoju Piotr Uściński.
Do tej pory była tradycja taka, że prezydent przekazywał tą funkcję tworzenia nowego rządu osobie z ugrupowania, które uzyskała największe poparcie. I myślę, że jeżeli pan prezydent podtrzyma tą tradycję, to bardzo dobrze. Natomiast jeżeli podejmie inną decyzję, to zobaczymy. Po prostu myślę, że sam pan prezydent nie ma jeszcze zaplanowanego tego, co wykona, co zrobi. Po prostu musi porozmawiać o różnych możliwościach. Wiemy z historii, że nie zawsze koalicje, które wydawałoby się, że za chwilę po wyborach się zawiążą, nie zawsze takie koalicje się zawiązywały. I teraz zapowiedzi opozycji, że utworzą taką, a nie inną koalicję, też mogą nie dojść do skutku.
W ocenie polityka to, kto będzie tworzył nowy rząd, nie jest jeszcze przesądzone. Jak powiedział, rozmowy są trudne, ale wszystko może się wydarzyć.
Tymczasem Donald Tusk został już kandydatem Platformy Obywatelskiej na urząd premiera. Decyzja zapadła w czwartek na posiedzeniu zarządu partii. Ścisłe kierownictwo PO upoważniło też Donalda Tuska do rozmów koalicyjnych z Trzecią Drogą i Lewicą.
W Spale rozpoczął się w czwartek 31. Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. W wydarzeniu wzięli udział prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki i przedstawiciele rządu oraz władze związku.
Prezydent wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym członkom Solidarności. W przemówieniu Andrzej Duda powiedział, że Polska wygląda obecnie nieporównywalnie lepiej niż w 2015 roku.
Podkreślił, że w ostatnich 8 latach w naszym kraju poprawiły się warunki życia. Stało się tak między innymi dzięki realizacji wielu postulatów związkowców, dodał prezydent.
Przez ostatnie lata z powodzeniem zawsze udawało się realizować polskiemu rządowi. Mówię o świadczeniach społecznych, takich jak choćby 500+, od 1 stycznia 800+, kolejne dodatkowe świadczenia emerytalne, takie jak solidne waloryzacje emerytur, podwyższanie płacy minimalnej czy minimalnej stawki godzinowej.
Głos zabrał też premier Mateusz Morawiecki. Zapewnił, że Prawo i Sprawiedliwość nadal będzie stało na straży praw pracowniczych.
Niezależnie od obrotu wydarzeń związanego z ostatnimi wyborami, formacja, którą mam zaszczyt reprezentować, Prawo i Sprawiedliwość, będzie stała na straży praw pracowniczych, będzie stała również na straży polityki społecznej i polityki rodzinnej.
Przewodniczący Solidarności Piotr Duda podziękował szefowi rządu za współpracę i porozumienie podpisane w czerwcu bieżącego roku w Stalowej Woli.
To porozumienie ma szczególną wartość w obliczu rozstrzygnięć wyborczych, bo dzisiaj już to porozumienie przynosi konkretne efekty. Solidarność będzie pilnować Polski i obronimy te wszystkie wartości, które w ostatnich 8 latach udało nam się wspólnie z rządem Prawa i Sprawiedliwości przywrócić dla polskich pracowników.
Pierwszego dnia dwudniowego zjazdu delegaci Solidarności wybrali przewodniczącego związku na kolejną kadencję. Został nim ponownie Piotr Duda.
Minister Obrony Narodowej wziął udział w uroczystości zakończenia certyfikacji komponentu wojsk specjalnych do dyżuru Sił Odpowiedzi NATO 2024.
Mariusz Błaszczak powiedział, że żołnierze Sił Specjalnych stanowią wizytówkę polskiej armii. Więcej w relacji Justyny Burzy.
Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak odwiedził dowództwo komponentu wojsk specjalnych w Krakowie, gdzie dobiegło końca ćwiczenie certyfikujące polskie wojsko specjalne. W przemówieniu szef MON-u pogratulował żołnierzom, podziękował za służbę i budowę interoperacyjności pomiędzy polskimi siłami zbrojnymi oraz państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Te ćwiczenia zakończyły się pełnym sukcesem i dają mocne świadectwo naszej współpracy, siły, która jest niezwykle istotna w dzisiejszym czasach, aby stanowić ważny argument odstraszania. Żołnierze wojsk specjalnych w polskich siłach zbrojnych stanowią wizytówkę Wojska Polskiego. Chodzi o selekcję, bardzo restrykcyjną selekcję, chodzi o umiejętności, wyszkolenie. Rzeczywiście jesteśmy dumni z państwa służby, bardzo za nią dziękujemy. To jest służba niezwykle potrzebna dla zapewnienia bezpieczeństwa naszej ojczyźnie, ale także dla zapewnienia bezpieczeństwa bezpieczeństwa całemu Sojuszowi Północnoatlantyckiemu.
Po raz trzeci nasze siły specjalne zostały certyfikowane do udziału w siłach odpowiedzi NATO, a dowództwo wojsk specjalnych po raz pierwszy otrzymało certyfikację w sprawie dowodzenia dużą operacją obronną. To wielki sukces i rezultat wytężonej pracy naszych żołnierzy, zaznaczył szef MON-u. Mariusz Błaszczak dodał, że to również dowód owocnej współpracy z siłami sojuszu. Siły odpowiedzi NATO to pozostające w stałej gotowości wydzielone oddziały sił zbrojnych poszczególnych państw sojuszniczych. Są to przede wszystkim najlepiej wyszkolone i wyposażone jednostki, których zadaniem jest jak najszybsza reakcja na zagrożenie któregoś z państw sojuszniczych.
Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu tego roku wyniosło ponad 7379 zł. To wzrost o 10,3% rok do roku, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze pozostało bez zmian.
W ujęciu miesięcznym przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 0,1%, z kolei zatrudnienie spadło o 0,1% i wyniosło 6 496 100 etatów.
Najnowsze dane GUS komentuje ekonomista Grzegorz Piątkowski.
Jeśli chodzi o same liczby, trzeba pamiętać, że tutaj mówimy o ujęciu nominalnym, to znaczy przy dość dużej inflacji te liczby nie precyzyjnie odzwierciedlają rzeczywistą zdolność zakupową, to znaczy parytet siły nabywczej. Ten parytet jest troszkę oczywiście niższy niestety właśnie przez inflację. Jak z inflacją walczyć? No to jest wiele mechanizmów, natomiast kluczowe jest, aby legislator przyjmował rozwiązania korzystne dla interesu gospodarczego Polski, co oczywiście później podnosi też zamożność społeczeństwa.
Dane GUS dotyczące przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw dotyczą firm, w których pracuje 10 i więcej osób.
W ocenie ekonomistów Banku PKO dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw wyniesie w tym roku 11,9%, a w roku kolejnym 8,1%.
W czwartek minęło 39 lat od męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. W tym dniu po raz piąty obchodziliśmy też Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych.
Uroczystości rocznicowe odbyły się w Sanktuarium Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie. Wzięli w nich udział przedstawiciele rodziny Popiełuszków, rządu oraz Solidarności.
Centralnym punktem obchodów była msza święta sprawowana w intencji kanonizacji błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.
Podczas Eucharystii homilię wygłosił ordynariusz diecezji płockiej ksiądz biskup Szymon Stółkowski. Ksiądz biskup wskazał, że kapelan Solidarności był wierny Chrystusowi bez względu na cenę.
Bóg wypróbował go jak złoto w tyglu. Przez ten dramat męczeństwa jakby wypalił to wszystko, co może nie dorastało do świętości. Święty Paweł pokazuje nam, że ksiądz Jerzy stał się sługą Boga w chłostach, w więzieniach, w trudach, przez głoszenie prawdy, ale też przez zniesławienie. Mamy być gotowi na to, że jeśli wybierzemy radykalizm Ewangelii tak jak on, to będziemy odrzuceni, to będziemy wyśmiani. Może odwrócą się od nas.
19 października 1984 roku w Górsku, niedaleko Torunia, funkcjonariusze SB uprowadzili księdza Jerzego Popiełuszkę. Kapelan Solidarności był torturowany i w sposób bestialski został zamordowany. Jego ciało wrzucono do Wisły we Włocławku.
Jako męczennik za wiarę został ogłoszony błogosławionym w 2010 roku. Obecnie trwa jego proces kanonizacyjny.
To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja.